Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Franciszek mianował sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary księdza Giacomo Morandiego. Jadę do Rosji jako współpracownik papieża, czyli kogoś, kto pragnie budować mosty, mówi kardynał sekretarz stanu przed swoją wizytą w tym kraju. Kościół w Demokratycznej Republice Konga jest instytucją najbardziej obecną wśród ludzi, stąd atak na niego bardzo osłabia społeczeństwo, stwierdził wieloletni misjonarz w tym kraju, odnosząc się do porwania tam dwóch księży. Witam Państwa 18 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Kongregacja Nauki Wiary ma nowego sekretarza. Ojciec Święty mianował nim dotychczasowego podsekretarza tej dykasterii, księdza Giacomo Morandiego, podnosząc go zarazem do godności arcybiskupiej. Przypomnijmy, że poprzedni sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Luis Ladaria, został 1 lipca mianowany jej prefektem. Ksiądz Morandi jest Włochem, należącym do diecezji Modena-Nonantola. Ma 52 lata, jest specjalistą z zakresu biblistyki i misjologii. Funkcję podsekretarza doktrynalnej dykasterii pełnił od 2015 roku. Jadę do Rosji jako współpracownik papieża, czyli kogoś, kto pragnie budować mosty, by na świecie posuwać naprzód zdolność porozumienia, zrozumienia i dialogu. Chodzi o tworzenie klimatu i środowiska sprawiedliwości i pokoju. Mówi o tym kardynał Pietro Parolin w specjalnym programie Franciszek – Papież Dialogu, przygotowanym przez włoską telewizję RAI. Zostanie on wyemitowany jutro w związku z planowaną na przyszły miesiąc wizytą watykańskiego sekretarza stanu w Rosji. Dam się prowadzić duchowi, wyznaje kardynał Parolin i dodaje, budowanie mostów w przypadku Rosji oznacza kultywowanie bilateralnych relacji, które już istnieją i dotyczą działalności Kościoła katolickiego oraz dialogu z Cerkwią prawosławną. Ale nie sposób pominąć kontekstu międzynarodowego i aktywnej obecności Rosji, jak sprawa Bliskiego Wschodu i Syrii czy Ukrainy, gdzie byłem w zeszłym roku. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej omawia także zadania watykańskiej dyplomacji. Zwraca uwagę, że potrzebny jest tu realizm dotyczący obecności dobra i zła w świecie, wobec których konieczne są działania na rzecz pokoju, sprawiedliwości i rozwoju. Papieżowi zależy na otwarciu nowych szlaków braterstwa, stwierdza kardynał Parolin. Trzeba docierać do serc ludzkich, także tych, które nie chcą otworzyć się na przesłanie Ewangelii. Kościół w Demokratycznej Republice Konga jest instytucją najbardziej obecną wśród ludzi. Stąd też, kiedy się go atakuje, społeczeństwo czuje się słabsze, powiedział wieloletni misjonarz w tym kraju, odnosząc się do niedawnego porwania dwóch księży diecezjalnych. Zostali oni zaatakowani w swojej parafii leżącej w pobliżu granicy z Ugandą i Rwandą. Budynki parafialne zostały rozgrabione i splądrowane przez uzbrojonych mężczyzn, a księży uprowadzono w nieznanym kierunku. Ojciec Loris Catani ze Zgromadzenia Braci Świętego Franciszka Ksawerego mówił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego o panującym tam zagrożeniu zarówno dla misjonarzy, jak i dla miejscowej ludności.
Powiedziałbym, że niebezpieczeństwo nie grozi tylko zakonnikom, ale przede wszystkim ludności cywilnej. Porwania są tam bardzo częste. To region bardzo bogaty w złoża mineralne. Każda więc grupa zbrojna usiłuje przejąć kontrolę nad tym terenem. Politycy posługują się nimi, aby zwiększyć swoje wpływy wśród tamtejszej ludności. To sytuacja bardzo dynamiczna i złożona, która niesie ze sobą strach. Zmusza ludzi do pozostawienia swoich pól, co znowu przyczynia się do kryzysu ekonomicznego. Kościół jest postrzegany jako instytucja będąca najbliżej ludzi. W przypadku więc ataków na niego społeczeństwo i wszyscy czują się słabsi. Uderzając w księdza, w jakąś instytucję religijną, uderza się w to, czemu ludzie najbardziej ufają.
Przypomnijmy, że w 2012 roku porwano w tamtym regionie trzech zakonników ze zgromadzenia augustianów asumpcjonistów, o których do dnia dzisiejszego brak jakiejkolwiek wiadomości.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Po raz jedenasty organizowana jest pielgrzymka ludzi bezdomnych, które mają w sercu pragnienie pielgrzymować do Matki Boskiej Częstochowskiej i wypraszać u niej łaski. Od 4 lat podopieczni Fundacji Kapucyńskiej angażują się w pomoc osobom niepełnosprawnym w pieszej pielgrzymce niepełnosprawnych. Zapraszam Państwa na program Katarzyny Supeł-Zapoklickiej z Radia Warszawa.
Dziś o wyjątkowej pielgrzymce, drodzy Państwo, mówić będziemy. Pani Edyta Foryś, Fundacja Kapucyńska. Dzień dobry, Pani Edyto.
Dzień dobry.
Jaka to jest ta wyjątkowa pielgrzymka? Zazwyczaj kojarzy nam się z tym czasem sierpniowym, początek sierpnia. Wychodzimy na ten pielgrzymi szlak, zdążając w kierunku Jasnej Góry. Ale Pani opowie o wyjątkowości pewnej pielgrzymki.
Tak, dokładnie. 5 sierpnia, wcześnie rano, wyruszymy. Osoby bezdomne wspólnie z chorymi. To jest właśnie niezwykłość tej grupy i tej pielgrzymki. I po raz czwarty właśnie już do tego dojdzie, do tego niezwykłego wydarzenia, że osoby bezdomne, podopieczni braci kapucynów naszej fundacji, wyruszą na szlak 9-dniowy, czasami łatwy, czasami bardzo trudny. I na 2 panów bezdomnych będzie przypadała 1 osoba niepełnosprawna jadąca na wózku inwalidzkim. I oni przez całą drogę będą na zmianę tą osobą się opiekować. I to jest właśnie niezwykłe, wyjątkowe, niepowtarzalne i bardzo mocne dla naszych bezdomnych doświadczenie. Opiekując się chorymi, uczą się odpowiedzialności. To jest jedna rzecz, a im właśnie na co dzień tej odpowiedzialności bardzo brakuje. Odpowiedzialność to jest ta cecha, która jej brak uniemożliwia im wyjście z bezdomności. Poza tym czują się potrzebni, ponieważ ta osoba jest od nich zależna. Budują się też bardzo więzi, mocne więzi między tą osobą chorą, która przez całą prawie że dobę jest z tymi bezdomnymi. I to, co jeden z naszych panów w jednym wywiadzie powiedział, że dla niego słowa podziękowania od osoby chorej na koniec pielgrzymki znaczyły dużo, dużo więcej, niż gdyby dostał jakieś pieniądze od kogoś, czy inne rzeczy materialne. Że to tych ludzi bardzo, wdzięczność tych chorych, wdzięczność też innych osób, tych naszych bezdomnych bardzo buduje i napełnia taką otuchą.
Odpowiedzialność. Pani mówi, że to, tak. jest ta najważniejsza rzecz, która pojawia się. I ten taki najważniejszy sygnał to jest bodziec właściwie do tego, aby wyruszyć i aby pomóc osobom chorym. Kim są osoby bezdomne, którym pomaga Fundacja Kapucyńska?
To jest cały przekrój społeczny, więc nie da się odpowiedzieć krótko na to pytanie. Zwykle to są mężczyźni w 80%, w wieku 40, 50, 60 lat. Panie znacznie mniej, ludzie po bardzo różnych przejściach życiowych.
Czy chętnie opowiadają o swoim życiu?
Jedni tak, inni w ogóle są bardzo zamknięci, a inni mają większą łatwość, żeby o tym opowiadać. Tak jak my, ludzie z domem, jesteśmy bardzo różni, tak samo osoby bezdomne są. To jest ogromne zróżnicowanie i historii, i zawodów, i statutu, który wcześniej mieli. Dobrze jest mieć na uwadze, że tak naprawdę każdy może zostać bezdomny. Gdyby spytać tych ludzi, czy ty myślałeś, że będziesz bezdomny,
no, właśnie,
no gdzie? Nie, nigdy.
Bo zazwyczaj, kiedy spotykamy na naszej drodze osoby bezdomne, to większość myśli sobie tak. Sam sobie jesteś winien tej bezdomności. Mhm. I gdybyś tylko chciał, gdybyś tylko się zmienił, to na pewno ten dom byłby dla ciebie i czekałby na ciebie, więc stąd też moje pytanie. Kim są osoby bezdomne?
No bardzo trudne pytanie i nie da się jednym zdaniem odpowiedzieć. Mogę powiedzieć tak, że seria jakichś złych zdarzeń w życiu, seria tragedii pozbawiła ich siły. Te osoby po prostu w pewnym momencie znalazły się za marginesem, przestały normalnie funkcjonować. Można o wszystkich powiedzieć, że to alkoholicy, ale to nieprawda, bo jest grono bezdomnych, którzy nie są uzależnieni od alkoholu. Oczywiście jest to bardzo częsty problem, bo w ogóle wyobraźcie sobie Państwo, że zaczynacie, mieliście jakieś życie po serii tragedii, poddaliście się, może depresja, może eksmisja, rozpad rodziny i znajdujecie się pewnego wieczora na ulicy. No to jest trudne, trudne przeżycie. I ci nawet co nie pili, to zaczynają pić, żeby przetrwać, żeby zapomnieć, żeby zasnąć, bo mieszkają, bo mają poczucie zagrożenia, nieustanne poczucie zagrożenia. No i za osobą bezdomną nikt się nie wstawi, jeżeli zostanie pobita, okradziona, nawet czasami przez policjantów, nikt się za nią nie wstawi. Ona nie ma się do kogo odezwać, odwołać. Takie myślenie schematem, że każdy bezdomny sam wybrał taki los, że sam sobie jest winien, że pewnie tak chce. To jest jego wybór, no to w takim razie ja nie muszę o tym myśleć, czy mu
sam, prawda?
Pomagać. Dokładnie, niech sobie sam poradzi. I społeczeństwo jest generalnie zamknięte w tym temacie i negatywnie nastawione, a do nas przychodzi mnóstwo niesamowitych osób, że to są ludzie wrażliwi, którzy kiedyś mieli całkiem fajne życie. Różnie się to po prostu na różnym etapie. Rozpadła się rodzina, ktoś miał słabszą psychikę, nie wytrzymał tego. No bardzo, bardzo różne historie. Trudno mi jest mówić ze wszystkich, ale kiedy my organizujemy różne spotkania i się poznajemy, a właśnie pielgrzymka jest niesamowitym gruntem do takiego lepszego poznania się.
To jest ona, 9 dni, 9 od rana nocy, bycie ze sobą.
Jedziemy, no, że tak powiem, na jednym wózku, czy wolontariusze, czy pracownicy, czy inne osoby. Wszyscy idziemy tą samą drogą i tak samo jesteśmy zmęczeni. I to niesamowicie łączy. Buduje się taka, no, mocna wspólnota w trakcie tej drogi. Od nas idzie średnio między 20 a 30 panów, więc to nie jest jakaś ogromna grupa, więc poznajemy się już tak personalnie z imienia. Często ci panowie są w stanie opowiedzieć część swojego życia, to też jest ważne.
Już później nie są przezroczyści.
Dokładnie, nie są już później przezroczyści i też w inny sposób funkcjonują u nas na spotkaniach.
Ale czy pani to później zauważa na co dzień? Bo to też jest taki zryw serca, pielgrzymka, chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym i później gdzieś ten zapał nie stygnie, że jest też taka chęć właśnie działania dalej, żeby nie zostawić tylko tego na Jasnej Górze, tylko żeby wrócić i coś robić.
Jest to chęć. I ona starcza prawie, że na cały rok u jednego dużej. Tak, bo to jest tak mocne doświadczenie dla tych ludzi, ale też to, co powiedziałam, że między nami już jest znajomość, już jest więź. To pomaga właśnie, żeby zupełnie na innym poziomie przez cały rok funkcjonować. Na przykład w przypadku naszych działań. Przyjdzie czas, że będziemy czyścić groby nieznanych zmarłych na cmentarzu. Będą inne akcje, gdzie ci panowie sami wypowiadają się. Szkoda, że takich akcji nie ma więcej, bo oni chcą pomagać.
Proszę powiedzieć kilka słów na temat osób niepełnosprawnych. Jak to się stało, że te dwie grupy połączyły siłę?
No właśnie, szczerze, nie wiem.
A jak to
uczestniczyłam w pielgrzymkach, ale nigdy nie sięgnęłam, nie spytałam, kto na to wpadł.
A jak to będzie wyglądało w tym roku? Osoby niepełnosprawne, to rozumiem, osoby dorosłe, tak?
Niekoniecznie. W większości osoby dorosłe, ale zdarzają się też osoby młodsze na wózkach.
I rozumiem, że właśnie w ten sposób osoby bezdomne osobom niepełnosprawnym pomagają. To słowo nie, gdzieś przez cały czas niepełnosprawne, nie. Osoby bezdomne, czyli gdzieś to takie naznaczenie negatywne, prawda? Jest coś takiego, czego się nie chce wypowiadać. Więc gdzieś to świadczy tak, o takiej, ja mam wrażenie, ułomności w mojej głowie, że właśnie to bodźcuje tak negatywnie.
No tak, tak. To tak naznacza właśnie dokładnie. No i bardzo
teraz,
negatywnie.
Teraz rozmawiamy o rzeczy naprawdę bardzo ważnej, bardzo istotnej i o rzeczy bardzo dobrej, o pielgrzymce, a jednak to jest taki, ciągle to jest taki margines.
Bazowanie na brakach.
No właśnie. I tak zastanawia mnie to też, co zrobić, aby pozytywnie do tego wszystkiego podejść. Mhm. W jaki sposób my jesteśmy w stanie pomóc tej pielgrzymce, tej grupie ludzi, która 5 sierpnia wyruszy na Jasną Górę.
Pomoc można bardzo prosto.
Czyli jak?
Czyli pomagając wyposażyć plecak bezdomnego, no bo nie posiadamy tego wszystkiego. Potrzebuje i będzie zbiórka darów rzeczowych, i które można dostarczać na furtę klasztoru przy sprawie całą dobę od 7:30 do 21:00. I ja wymienię może konkretnie, co my potrzebujemy.
Dobrze, to proszę.
Ręczniki.
A ja zapisuję.
Dobrze? Ręczniki, podkoszulki, skarpety, bieliznę, spodnie męskie letnie, krótkie spodnie, bluzy sportowe, buty męskie i tu rozmiary między 40-44, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki średniej wielkości i plecaki większe na bagaż główny, śpiwory, karimaty, te łatwo rozstawialne namioty i środki higieniczne. I to jest właśnie głównie chodzi o panów, tak? Bo panie z nami jakoś nie pielgrzymują. Więc te rzeczy zbieramy i można je wysyłać na ulicę Kapucyńską 4 w Warszawie, bądź też zostawiać na furcie klasztornej. I jeszcze chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że bezdomni tylko biorą. Oni przez całą drogę będą się za darczyńców modlić. Jeżeli państwo zostawicie na kartce swoje intencje, w kopercie może być ta kartka umieszczona, to te intencje złożą na Jasnej Górze. Także jest to taka swoista wymiana. Wydajecie dobra materialne, które macie, być może nie macie siły, czasu, żeby samemu pielgrzymować. Oni będą waszymi wysłannikami.
No, coś, co jest namacalne, zamienia się w coś, co jest duchowe i ma ogromną siłę rażenia, mam wrażenie. Proszę powiedzieć jeszcze, czy już trwają takie przygotowania do tego?
Tak, tak.
Bo pozostał niecały miesiąc tak naprawdę. Więc te 9 dni to będzie też kilometry.
Tak.
Które trzeba będzie przejść, ale też właśnie ten trud pomocy potrzebującym, no i też ten ciężar intencji niesiony w plecaku.
Dokładnie. Zbiórka już ruszyła i potrwa do 2 sierpnia, ale namawiałabym, żeby
nie czekać na ostatnią chwilę.
Tak, bo zwykle w ostatniej chwili dostajemy dary i mamy problem, żeby wiedzieć, na czym stoimy.
Też, żeby wiedzieć, kto czego tak naprawdę potrzebuje już finalnie.
Tak.
Więc warto jest pomagać. No to w dużym skrócie, drodzy państwo, takie rzeczy, które sami byśmy zabrali pielgrzymkę.
Dokładnie tak. Nie wiadomo, czy będzie upał, nie wiadomo, czy będzie deszcz. Rok temu szliśmy prawie ciągle zmoczeni. Nie przewidzimy pogody, więc i na taką potrzebujemy podstawowy ekwipunek. A jeszcze druga rzecz. Po raz pierwszy w historii naszej pielgrzymki prosimy też o zbiórkę, tym razem taką finansową, na tak zwane wpisowe. Na portalu odpalprojekt.pl utworzyliśmy akcję zbiórki. Chcemy zebrać ponad 5000. To jest wpisowe dla 25 pielgrzymów, bo tyle plus minus nami powędruje. I to jest 150 zł na wpisowego i 55 na autokar powrotny, bo wspólnym autokarem wrócimy do Warszawy 15 sierpnia. Także można też w ten sposób nam pomóc. Tam też za każdą pomoc ofiarowana jest jakaś nagroda.
Pani Edyto, no oby jak najwięcej było i tych pielgrzymujących, i także tych zebranych środków. Życzę tego z całego serca, naprawdę. I oby owoce tej pielgrzymki także widać było przez cały rok, żeby ta siła wystarczyła od pielgrzymki do pielgrzymki tak naprawdę. Bardzo dziękuję pani za to spotkanie. Drodzy państwo, przypominam, Fundacja Kapucyńska, ulica Kapucyńska 4. Wystarczy złożyć te wszystkie potrzebne rzeczy na furtę klasztorną, bądź wysłać na adres, bądź te wpłaty także są mile widziane.
Tak. Ja również w imieniu osób bezdomnych wszystkim przyszłym darczyńcom dziękuję, a także tym wszystkim, którzy do tej pory wspierali nasze działania.
Bezdomni to nie osoby przezroczyste. To jak najbardziej widzialni w tej niewidzialnej pomocy często. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani również.
Edyta Foryś, Fundacja Kapucyńska.
Pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Był to program Katarzyny Supeł-Zaboklickiej z Radia Warszawa. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.